W aktualnościach dnia witam serdecznie pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże!
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom. Pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Panie pośle, chcemy dziś rozmawiać o polityce energetycznej Unii Europejskiej, a szczególnie w kontekście budowy przez rosyjski Gazprom i kilka koncernów zachodnioeuropejskich gazociągu północnego 2. Pytanie właśnie o ten wpływ Nord Streamu 2 na Polskę, na Europę Środkową, także na porządek prawny Unii Europejskiej. Jak to wszystko będzie wpływało?
No rzeczywiście to jest zadziwiająca zbieżność sytuacji. Z jednej strony Polska jest oskarżana o brak solidarności w związku z niechęcią do przyjmowania imigrantów, którzy trafiają do wielu krajów Unii Europejskiej, ostatnio bardzo masowo także na Węgry, a z drugiej strony w zasadzie w ciszy odbywa się inny proces, tym razem pokazujący, że to wielkie Niemcy nie chcą realizować solidarności energetycznej z Europą Środkowo-Wschodnią. Otóż właśnie w tych dniach doszło do takiego wielkiego wydarzenia gospodarczego. Ono odbyło się we Władywostoku, to było forum ekonomiczne urządzane przez Rosję. Tam doszło po prostu do sfinalizowania kontraktu na budowę dwóch kolejnych nitek gazociągu północnego, nazywanego Nord Stream 2. To są dwie kolejne rury położone na dnie Bałtyku o wydajności czy o przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli dokładnie takie jak te dwie położone do tej pory. To by oznaczało, że już za parę lat tymi czterema rurami z Rosji do Niemiec mogłoby być tłoczone około 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest 2/3 tego, co potrzebuje Unia Europejska ze wschodu. Jeżeli dołączymy do tego takie gazociągi, które są budowane także przez Gazprom na południu w porozumieniu z Turcją, to wszystko wskazuje na to, że realizacja tych inwestycji oznacza ominięcie w zupełności gazociągów ukraińskich. No i jak sądzę, także gazociągu jamalskiego, którym na zachód teraz przez Białoruś i Polskę jest transportowanych około 30 miliardów metrów sześciennych gazu. Czyli mamy do czynienia z realizacją przez Niemcy i Rosję takiego procesu oskrzydlania gazociągami głównych krajów tu na tej drodze pomiędzy Rosją i Niemcami, a więc Ukrainy, Białorusi i także i Polski. I nie słychać żadnej reakcji polskiego rządu. Jednocześnie przyjmujemy to bicie w nas w sprawie braku solidarności z tymi imigrantami z krajów afrykańskich czy Syrii. To jest rzecz nieprawdopodobna, bo jeżeli chodzi o imigrantów, to codziennie jesteśmy szpikowani wiadomościami w zasadzie we wszystkich mediach. Natomiast ten drugi proces, który przed chwileczką opisałem, odbywa się, tak jak powiedziałem, w ciszy. Tylko niektóre portale internetowe to zauważają, to zjawisko, a Niemcy, Komisja Europejska w tej sprawie zupełnie milczy, więc to jest rzecz wręcz niesamowita i dlatego właśnie napisałem, że na swoim blogu, że jeżeli by Unia Europejska pyta o solidarność, między innymi Polskę, to powinniśmy odpowiadać: tak, solidarność europejska w sprawie wspólnej polityki energetycznej leży na dnie Bałtyku i nazywa się gazociąg północny, a w tych dniach do tych dwóch rur będzie dobudowywane, czy przynajmniej podjęto taką decyzję, kolejne dwie rury, które tak naprawdę po zrealizowaniu tej inwestycji zupełnie oskrzydli nasz kraj.
Czy to oznacza to skrzydlenie naszego kraju, że kiedy skończy się i tak niekorzystny dla nas przecież kontrakt wynegocjowany przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że będzie jeszcze wyższa cena za gaz dla nas, czyli podwyżka?
No przede wszystkim proszę ojca, w tej chwili my ciągle nie mamy gotowego tego gazoportu, ale nawet jeżeli go zbudujemy w tej wersji poszerzonej, a to wymaga dodatkowych inwestycji, to mniej więcej będziemy przy jego pomocy mogli sprowadzać inną drogą niż gazociągu z Rosji, mniej więcej połowę naszego krajowego zapotrzebowania. I to jest ten problem, że gdyby w sytuacji, że gazociągiem jamalskim Rosja nie musi transportować już gazu do Niemiec, no to zwyczajnie w sytuacji, kiedy będzie zbliżała się zima, może nas po prostu szantażować. No bo tak, musi sprzedawać na zachód, więc jeżeli Polska płaci, nie może Polski pominąć. I mówimy o takiej sytuacji, że Polska stawia się w sytuacji coraz trudniejszej, że będziemy wystawieni na poważniejszy szantaż.
A to, że potrafi szantażować, to doświadczają kraje na wschód od nas.
Doskonale wiemy to, bo parokrotnie przechodziła przez to Ukraina i ciągle przechodzi. Przecież przypominam, że Ukraina, żeby dostać rosyjski gaz, teraz będzie pomagała i w tym zakresie, żeby kupić rosyjski gaz, będzie pomagała Ukrainie w tej sprawie Unia Europejska, to musi płacić przedpłaty. Czyli nie tak, jak tradycyjnie w handlu się to odbywa, że płacimy za dostarczony surowiec, tylko najpierw musi przelać na rachunki Gazpromu miliardy dolarów, a dopiero później ten gaz jest jej dostarczany, więc i Polska może stanąć przed czymś takim. Więc tak niesłychanie ważna była ta sprawa gazoportu. Doskonale wiemy, że zawalona. Wprawdzie rządzący mówią, że on jest zrealizowany w 95%, ale od roku słyszymy właśnie taki poziom zaawansowania i dalej postępu nie ma. Co więcej, główny wykonawca, który realizuje tę inwestycję, także jak się wydaje, szantażuje państwo polskie, żądając dodatkowych pieniędzy za zakończenie tego kontraktu. Więc ta inwestycja się przedłuża, a jednocześnie no, wisimy na tych dostawach rosyjskich, przy czym Rosja robi wszystko, żeby móc postawić chociażby Polskę właśnie w takiej sytuacji, że zakręca kurek, nie szkodzi krajom zachodnim, a jednocześnie stawia wręcz w dramatycznej sytuacji nasz kraj. I na takie zagrożenie polski rząd kompletnie nie reaguje, nie zgłasza tego na forum Unii Europejskiej, bo przecież to przedsięwzięcie nie mogłoby dojść do skutku, gdyby nie główny jego udziałowiec, czyli Niemcy. Bo z jednej strony to jest podpisanie porozumienia z Rosją, ale z drugiej strony przecież do zdobywania nowych źródeł gazu do tego nowego gazociągu Zachód będzie dostarczał Rosji technikę i technologię, której Rosja nie ma. Mamy do czynienia z embargiem, jeżeli chodzi o interesy z Rosją. Okazuje się, że w tym zakresie, jeżeli chodzi o właśnie wydobycie i przesył gazu, z jakichś powodów to embargo na dostawy sprzętu i technologii Rosji także nie obowiązuje. Więc to jest pod, można powiedzieć, egidą Niemiec jawne łamanie zarówno embarga, jak i tej solidarności europejskiej i robienia interesów z Rosją na olbrzymią skalę, bo przecież to przedsięwzięcie wprawdzie kosztowne, ale ono w przeciągu dłuższego okresu zwróci się. Co więcej, Niemcy mogą nawet zaoferować w jakimś momencie gaz Polsce, no oczywiście nie swój, tylko ten rosyjski, i doskonale na tym zarabiać. Więc jeżeli już mówimy o solidarności w poważnych ekonomicznych sprawach, wręcz strategicznych dla funkcjonowania poszczególnych krajów Unii Europejskiej, to tutaj widzimy ewidentny brak solidarności Niemiec i kilku innych rozwiniętych krajów zachodnich. Natomiast z drugiej strony nęka się właśnie Polskę, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej właśnie tym ponoć brakiem solidarności w sprawie przyjmowania imigrantów. Tak przy okazji, ponieważ rozmawiamy podczas sesji w Strasburgu, więc na sali plenarnej trwają obrady dotyczące tego problemu imigrantów i dowiedzieliśmy się, że Polska jednak zostanie obarczona kontyngentem wynoszącym około 12 tysięcy osób. Tyle będziemy musieli tych imigrantów przyjąć i wszystko wskazuje na to, że pani premier Ewa Kopacz niestety wprowadzała przez ostatnie tygodnie polską opinię publiczną w błąd, twierdząc, że to jest zaledwie 2 tysiące i z tym sobie poradzimy. Teraz nagle dowiemy się zapewne w tych dniach, że Komisja Europejska zaproponowała jeszcze dodatkowe 10 tysięcy i Polska musi się z tym pogodzić, jeżeli nie chce być narażona na sankcje. W obydwu tych sprawach bardzo wyraźnie widać, że nie ma po prostu polskiego państwa. Z jednej strony epatowani jesteśmy tymi obrazami, że pani premier jest w zasadzie w każdym miejscu w Polsce, a to jeździ pociągami, a to otwiera coś, a to zamyka, a to rozmawia z ludźmi, a to ich słucha. A fundamentalne sprawy, no właśnie, choćby ta blokada kolejnej inwestycji niemieckiej, czy też ta sprawa imigrantów, są w lesie. To, co nam nakażą albo Komisja Europejska, albo wiodące kraje unijne, to pokornie przyjmujemy, jakby to były nasze decyzje. To oznacza, że po prostu polski rząd wycofał się z prowadzenia aktywnej polityki europejskiej. I mówię o tym z ogromnym smutkiem, bo to będą niepowetowane straty, których konsekwencje będziemy ponosili przez następne dziesiątki lat.
Kiedy też tak patrzę na sprawę tego gazociągu Północnego 2, no widzimy też, no widać, że Rosja no wykorzystuje różne rzeczy, pewnie i pieniądze, pewnie służby specjalne, pewnie politykę, polityków. No i pytanie, co wykorzystuje Polska, albo co powinno wykorzystywać Polska, żeby też liczyć się, żeby też mieć swój głos i bronić swojego interesu.
Ojciec nawiązał w ten sposób do tej historii z budową tych dwóch pierwszych nitek. Rzeczywiście trochę więcej teraz na ten temat wiemy. Wiemy, że nie odbyło się właśnie bez nacisków, w tym nacisków służb. Zresztą pozyskanie byłego kanclerza Niemiec, czy byłego premiera, mam na myśli Schrödera, czy byłego premiera Finlandii, Lipponena, do tych przedsięwzięć energetycznych. Obydwaj panowie trafili do Gazpromu, do rady nadzorczej tej firmy za olbrzymie pieniądze. Więc to pokazuje, że jest to swoista nagroda za ich wspieranie przez nich interesów Gazpromu wcześniej, kiedy decyzje zapadały. I Rosja tutaj rzeczywiście porusza się na tym gruncie wyjątkowo sprawnie, bo to jest i dyplomacja, i służby specjalne, i ogromne pieniądze, które gdzieś tam pod stołem trafiają do tych, których trzeba w ten sposób przekonywać. I z drugiej strony, no właśnie, bezradna Polska, która będąc w Unii Europejskiej i mając zapisaną w dokumentach strategicznych unijnych właśnie prowadzenie wspólnej polityki energetycznej, nie jest w stanie tutaj na forum unijnym wyegzekwować tego rodzaju decyzji, bo przecież budowa tych dwóch kolejnych nitek jest ewidentnie sprzeczna z tą strategią unijną. Co więcej, sprzeczna z prawem europejskim, bo mamy do czynienia z tak zwanym trzecim pakietem energetycznym, który nakazuje oddzielić przesył od wydobycia. Gazprom to jednocześnie firma wydobywcza i firma przesyłająca gaz. I najprawdopodobniej dowiemy się o tym za jakiś czas, że jeżeli chodzi o gazociąg północny, to te dwie kolejne rury są wyjęte z tego trzeciego pakietu energetycznego, czyli Gazpromowi to robić wolno wydobywać i jednocześnie przesyłać gaz. Innym firmom europejskim nie wolno i załatwią to Gazpromowi na gruncie europejskim zapewne Niemcy, którzy z taką ochotą weszli w tę spółkę, mimo tego, że Gazprom ma w niej 51% udziałów, bo ta firma jest bardzo konsekwentna. Mimo tego, że pieniądze bardzo często pochodzą z Zachodu, to jeżeli chodzi o zwierzchność w spółce, to zawsze to jest po stronie rosyjskiej. Jeżeli chodzi o te dwie pierwsze nitki, ta powołana do ich budowy spółka też ma taką strukturę własności. Po jednej stronie jest 3 czy 4 firmy zachodnie i one mają razem 49%. Teraz przy tym projekcie to jest aż 5 firm zachodnich, przy czym one wszystkie mają 49%, a jeden Gazprom ma 51%. I w ten sposób to jest później, w ten sposób ta firma może realizować nie tylko cele komercyjne, ale także decyzje polityczne, no bo władztwo będzie w rękach państwa rosyjskiego. To jest bardzo oczywiste. Okazuje się, że dla obecnych decydentów w Polsce, rządu Platformy i PSL-u, to oczywiste nie jest i jakby nie leży w kręgu zainteresowania tego rządu, mimo tego, że doskonale przecież wiemy, że sprawa dostaw energii, bezpieczeństwo energetyczne to jest jednym z najważniejszych bezpieczeństw, jakie trzeba pilnować dla państwa, żeby mogło w ogóle funkcjonować.
No w takim razie też jeszcze pojawia się pytanie, w czyjej drużynie grają Niemcy? Czy w drużynie Unii Europejskiej, czy w drużynie rosyjskiej?
No właśnie, Niemcy oczywiście są największym krajem w Unii Europejskiej i narzucają ton tym decyzjom, a jednocześnie potrafią jak drugą ręką podejmować decyzje sprzeczne z ideą europejskiej solidarności. Ale nikt publicznie nie odważa się im tego powiedzieć, no bo trudno sobie to wyobrazić, żeby powiedział to chociażby przewodniczący Donald Tusk, który z poręczenia Angeli Merkel został przewodniczącym Rady Europejskiej, czy choćby obecna pani premier Ewa Kopacz, która zabłądziła na czerwonym dywanie podczas wizyty w Berlinie.
Na pewno będziemy jeszcze do tej sprawy wracać. Ja tymczasem bardzo dziękuję panu posłowi za ten komentarz.
Ja również bardzo serdecznie ojcu dziękuję za zainteresowanie tą poważną sprawą i wszystkich słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że rozmawiałem z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego.